Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Już w sobotę Ojciec Święty Franciszek uda się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Podczas trzydniowej wizyty papież odwiedzi Betlejem, Jerozolimę, a także Amman w Jordanii. Ksiądz profesor Jan Machniak, dyrektor Katedry Teologii Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, podkreśla, że ta wizyta apostolska do Ziemi Świętej ma szczególny charakter. Papież Franciszek idzie śladami swoich wielkich poprzedników, Pawła VI, Jana Pawła II i Benedykta XVI.
Ta pielgrzymka Ojca Świętego Franciszka ma wymiar symboliczny. 50 lat po tym pierwszym kroku, jaki zrobił papież Paweł VI, spotkanie pomiędzy Kościołem katolickim, Kościołem prawosławnym, w miejscu, gdzie żył nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, a potem jeszcze te szersze kręgi, spotkanie z przedstawicielami judaizmu i islamu, po to, aby zamanifestować, tak jak to czynił wielokrotnie Jan Paweł II, że ci, którzy wierzą w Boga, jakkolwiek wierzą, to jednak chcą pokoju dla świata, chcą pokoju dla drugiego człowieka.
W sobotę papież spotka się z królem i władzami Jordanii. Ojciec Święty będzie sprawował mszę świętą na stadionie. Odwiedzi między innymi domniemane miejsce chrztu Jezusa. Transmisje poszczególnych punktów pielgrzymki przeprowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwam. Piątek był ostatnim dniem kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Od północy w Polsce obowiązuje cisza wyborcza. Potrwa ona do niedzieli do godziny 21, kiedy to w całym kraju zakończy się głosowanie. Wówczas będą mogły być publikowane sondaże, mówi Stefan Jaworski, szef Państwowej Komisji Wyborczej.
Cisza wyborcza rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania. To jest w dniu 24 maja, a więc jutro, o godzinie 00 i trwa do zakończenia głosowania w Polsce, to jest do godziny 21 w dniu 25 maja 2014 roku. Wszakże pod warunkiem, że żadna z obwodowych komisji wyborczych w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń nie podejmie uchwały o przedłużeniu głosowania.
W trakcie ciszy wyborczej nie wolno wywieszać plakatów, rozdawać ulotek, organizować spotkań związanych z wyborami, namawiać do głosowania na konkretnych kandydatów i na listy. Cisza obowiązuje także w internecie. Nawet polubienie profilu kandydata na profilu społecznościowym lub udostępnienie jego zdjęcia będzie agitacją wyborczą. Najwyższa grzywna od 500 tysięcy złotych do 1 miliona złotych grozi za publikację sondaży. W eurowyborach Polacy w 13 dużych okręgach wyborczych wybiorą 51 europosłów. Ilość mandatów przypadających w danym okręgu będzie pochodną kilku czynników: frekwencji, rozkładu głosów i mandatów pomiędzy poszczególne komitety w skali kraju oraz rozkładu głosów oddanych na komitety w poszczególnych okręgach. W Unii Europejskiej drugi dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego. Do urn wyborczych poszli w piątek mieszkańcy Irlandii i Republiki Czeskiej. Czesi będą głosować także w sobotę. W ciągu 4 dni blisko 400 milionów uprawnionych do głosowania mieszkańców 28 krajów Unii Europejskiej ma wyłonić 751 eurodeputowanych. W Radiu Maryja dalsze informacje. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki apeluje o pomoc dla poszkodowanych przez powódź na Bałkanach. 1 czerwca odbędzie się ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek w kościołach w całej Polsce. Akcją pomocy koordynuje Caritas Polska. Ksiądz arcybiskup przypomina, że Caritas Polska przeznaczyła już na pomoc 20 tysięcy euro. Diana Muzicka z Caritas Bośni i Hercegowiny mówi, że powódź i osuwiska ziemi uszkodziły 1100 domów. Katastrofą bezpośrednio dotkniętych zostało około miliona ludzi.
Rząd oszacował, że podczas powodzi 9,5 tysiąca osób musiało opuścić swoje domy. Zniszczona została również infrastruktura, zamknięta jest większość dróg. Ta, którą przewozimy zwykle pomoc humanitarną, również została zniszczona w wyniku osuwisk błota i wody.
Dwieście
40 szkół i ośrodków zdrowia znajduje się pod wodą. W około 1100 miejscach wciąż są groźne osuwiska.
Grupa 37 polskich strażaków dotarła do Bośni i Hercegowiny i rozpoczęła wypompowywanie wody z zalanych terenów w mieście Samak. Po powodziach, w wyniku których około 50 osób zginęło, a ucierpiało ponad 1 600 000, rośnie ryzyko epidemii. Szybkiej pomocy potrzebuje 135 rodzin na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Trwa szacowanie strat w województwach, przez które przeszła fala wezbraniowa na Wiśle. W Małopolsce woda podtopiła aż 600 domów. Fala wezbraniowa na Wiśle minęła Toruń. Do Bałtyku dotrze w poniedziałek. Służby patrolują i monitorują stan wałów przeciwpowodziowych. Ministerstwo Zdrowia oszczędza na chorych na nieuleczalną hemofilię. Resort ma o połowę zmniejszyć budżet programu ratującego życie. Zamiast 249 milionów złotych dla chorych jest tylko 125 milionów złotych, alarmuje jeden z dzienników. Z rządowego programu finansowano pacjentom nowoczesne leki, czynniki krzepnięcia krwi. Chorzy przyjmują je średnio co drugi dzień. Znacznie zmniejszone jest ryzyko krwotoków czy wylewów. Dzięki lekom chorzy na hemofilię mogą normalnie funkcjonować. Bogdan Gajewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię, mówi, że chorzy są zawiedzeni działaniami ministerstwa, które najpierw przejęło program, a po 2 latach ogranicza środki.
Nie wiemy tak naprawdę, na czym stoimy, bo żadne konkretne odpowiedzi, jak będzie program rzeczywiście wyglądał, z ministerstwa nie przeszły. Hemofilia jest chorobą, która łatwo poddaje się leczeniu, natomiast nieleczona prowadzi do ciężkiego kalectwa, do powikłań, które później leczone są w szpitalu. Że Ministerstwo Zdrowia, wprowadzając program, zauważyło, że nie stać ich na to, żeby szpitale były pełne chorych na hemofilię. Dając chorym leki, możemy normalnie funkcjonować, żyć, pracować, płacić podatki. Dziwi nas tak naprawdę to zamieszanie wokół programu, który był przecież wspólnie wypracowany z pacjentami i z ekspertami. Nawet pan konsultant krajowy też nie był poinformowany przez Ministerstwo Zdrowia, że ograniczono środki.
W Polsce na hemofilię choruje około 4,5 tysiąca osób. W 2011 roku uchwalono rządowy program na lata 2012-2018. Miał on gwarantować chorym leczenie. Po 2 latach funkcjonowania resort obcina budżet. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy się ograniczonymi środkami i potrzebami m.in. dla chorych na raka. Resort tłumaczy, że pacjenci nie pozostaną bez odpowiedniej opieki. 2 ukraińskich żołnierzy zostało zabitych, a 7 rannych podczas akcji w ramach operacji antyterrorystycznej w okolicach miasta Rubiżne w obwodzie łużańskim. Po stronie terrorystów 20 zostało zabitych, a około 30 odniosło obrażenia. Przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi na Ukrainie jest coraz bardziej niespokojnie. Na wschodzie wciąż trwają walki. Separatyści zablokowali dużą część komisji wyborczych. Pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Oleksandr Turczynow zaapelował do Ukraińców o aktywny udział w głosowaniu. Podkreślił, że tylko wspólnym wysiłkiem Ukraińcy zdołają zbudować silne, demokratyczne państwo. Najnowszy sondaż przedwyborczy daje zdecydowane zwycięstwo biznesmenowi i byłemu szefowi dyplomacji Petro Poroszence, na którego zamierza głosować 45% ankietowanych. Na drugim miejscu jest była premier Julia Tymoszenko. Prezydent Rosji Władimir Putin obiecuje, że zaakceptuje wynik wyborów. Jest jednak warunek. Niech najpierw Ukraina spłaci długi wobec Rosji. Jesteśmy zainteresowani tym, aby na naszych zachodnich rubieżach, w bratniej dla nas Ukrainie, zapanował pokój, porządek i spokój, oświadczył prezydent Rosji. Niemiecki Bundestag obniża wiek emerytalny dla części obywateli do 63 lat. Chodzi o osoby, które przez 45 lat płaciły składki na ubezpieczenie społeczne. Tymczasem w Polsce w ostatnim czasie rząd PO-PSL podwyższył wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67 roku życia. To pokazuje nierównowagę, jaka jest między krajami bogatymi i dobrze zarządzanymi, a takimi krajami jak Polska, która jest otumaniona propagandą. Mówi profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog.
Tej nowej regulacji dotyczącej emerytur w Niemczech jest też przewidziane, że okres macierzyństwa będzie zaliczany, co oczywiście w Polsce też powinno mieć miejsce, jest zaliczany do stażu pracy. No i to pokazuje też, jak bardzo fikcyjna jest propaganda sukcesu, jak wielkim problemem w Europie staje się coraz bardziej nierównowaga między państwami bogatymi, dobrze zarządzanymi, coraz silniejszymi, a takimi krajami jak Polska, źle rządzącymi, otumanionymi propagandą i uzależnionymi od centrów przemysłowych w Europie.
Nowe zasady w Niemczech zaczną obowiązywać od 1 lipca. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Dziękuję za uwagę.